Sybir. Ciężka praca i warunki obozowe, surowa rosyjska zima w niezmierzonych przestrzeniach leśnych oraz kompletne odcięcie od świata, nasuwało nieodparcie myśl o pewnej analogii naszego losu do zesłanych na Sybir Polaków. Sybir był, jest i zawsze będzie ponurym symbolem niewoli, męczeństwa i naszej walki z odwieczną tyranią rosyjską. Dlatego też chcę na kartach tych memuarów poświęcić mu osobno nieco więcej miejsca. Słowa Sybir i Syberia od najmłodszych lat kojarzyły mi się z cierpieniem polskich patriotów oraz okrucieństwem rosyjskich carów. Sybir jawił się jako dalekie, gdzieś na końcu świata straszne więzienie i bezpowrotna, okrutna katorga. Mama często śpiewała mi piosenki i snuła smutne opowieści o sybirskich zesłańcach. Gdy dzisiaj wspominam te dawne matczyne opowiadania, w których głęboka kobieca wrażliwość na ból i cierpienie mieszała się z jakimś rodzajem patriotycznej dumy i uwielbienia dla tych skazańców, nie mogę oprzeć się wrażeniu, czy nie było to czasem intuicyjne, prorocze przeczucie jej przyszłego tragicznego losu. Bo przecież w kilkanaście lat później sama znalazła się na syberyjskiej zsyłce. W mojej egzaltowanej chłopięcej wyobraźni widziałem zesłańców w śnieżnej, lodowej pustyni, gdzie pośród oślepiającej bieli już tylko sama śmierć czeka na swoje ofiary. Obrazy te podsycały oglądane filmy oraz malarstwo historyczne poświęcone naszej syberyjskiej martyrologii. Właśnie malarstwo, jak zawsze, najsilniej oddziaływało poprzez oglądanie rycin i obrazów ukazujących polskich zesłańców wynędzniałych, oberwanych i skutych kajdanami, pędzonych wśród śniegów i zamieci w niezmierzoną syberyjską dal. Najbardziej wzruszały i przemawiały do mnie w szczególny sposób wczesne kompozycje sybirskie Jacka Malczewskiego. Takie obrazy jak śmierć na etapie w kopalni czy wigilia zesłańców tchnęły niewypowiedzianym smutkiem oraz uderzały wyrazistością ludzkiego cierpienia. Niezwykłe w swej wymowie były też dzieła innych malarzy, jak choćby Pochód na Sybir Pruszkowskiego czy Krzyż Chełmońskiego. Na obrazie tym samotny, przechylony, ledwo majaczący w śnieżnej zamieci krzyż, robi szczególnie wstrząsające wrażenie uczucia pustki i zapomnienia. Z tego mistrzowskiego płótna wieje mrozem i słychać cichy jęk syberyjskiego wiatru. Najgłębsze jednak przeżycia sprawiał i na zawsze wraził się w moją pamięć wspaniały obraz Malczewskiego Śmierć Jelenaj. To arcydzieło polskiego malarstwa wzrusza i zachwyca nie tylko głęboką swoją treścią, ale chyba przede wszystkim mistrzowską i piękną formą artystyczną. Pokaźnych rozmiarów płótno przedstawia wnętrze biednej, zbitej z prostych drewnianych bali, chaty syberyjskiej, gdzie na nędznym barłogu ze skóry i słomy leży martwa postać kobiety. Urzekająco piękna dziewczyna z rozrzuconymi i spadającymi na posłanie przepysznymi jasnymi włosami przykryta jest do połowy futrem. U jej stóp siedzi pełen rozpaczy Angeli, alegoryczna postać polskiego zesłańca. Dramatyczny nastrój tej sceny wzmaga dodatkowo niezwykłe oświetlenie. Obrazek Matki Boskiej wiszący w głębi na ścianie i zgaszona świeca u wezgłowia jako symbol śmierci. Trudno się więc dziwić, że to wspaniałe dzieło, które wisi w Muzeum Narodowym w krakowskich Sukiennicach, jest mi wciąż szczególnie bliskie. Do dziś, ile razy jestem w Krakowie, gdzie z nieukrywanym sentymentem zawsze powracam, staram się po raz kolejny zobaczyć ten obraz i nasycać się jego pięknem. Nic bowiem nie odnawia serc człowieczych tak silnie jak sztuka. Sybirskim zesłańcom poświęca też piękne karty nasza literatura, a zwłaszcza poezja. Mickiewicz pisał, po śniegu wraz ku dzikiej krainie leci kibitka, jako wiatr w pustynie. Oko nie spotka ni miasta, ni góry żadnych pomników ludzi, ni natury. Ziemia pusta, tak niezaludniona jak gdyby wczoraj wieczorem stworzona. Kraina pusta, biała i otwarta jak zgotowana do pisania karta. Z bardziej współczesnej poezji muszę wrócić jeszcze raz do wspomnianego, przepięknego wiersza Artura Oppmana, Orota, List z Sybiru. Utwór ten przepełniony głębokim liryzmem, wielką tęsknotą i przejmującym dramatyzmem powtarzany był i czytany często przez matkę. Przez swą zaskakującą prostotę i swoisty urok znałem go niemal cały na pamięć. On też, jak już pisałem, natchnął mnie i pobudził do napisania podobnego, już częściowo przytoczonego listu z średniakowskich lasów. Dlatego pozwolę sobie przywołać choć parę pierwszych strof tego cudownego w moim odczuciu utworu. Mamo, piszę do ciebie ten list, nie wiem, czy go czytać będziesz? Nie wiem, czy dojdzie. Chciałbym spytać kwiatka, jak to się u nas wróży listków rwaniem, lecz kwiaty umarły pod śniegu posłaniem i o losie tej kartki żaden mi nie powie. Mamo, jak to okropnie, gdy słowo po słowie kładę w to, ach, całego siebie. I nie wiem, czy też kiedy powrócę do ciebie. Ciekawe, że na tej wielkiej, trudnej sybirskiej ziemi śniegów i lodów, jałowej tundry i dzikiej tajgi, gdzie przyroda brata się z oprawcą, by zniszczyć swą ofiarę, gdzie uderza skrajna bieda i żebracza nędza, są ludzie przyjaźni i o dobrym sercu. W tymże wierszu poeta pisze o tym, wyrażając równocześnie budującą prawdę, że ludzie dotknięci wspólnym nieszczęściem są dla siebie życzliwsi i potrafią się łatwiej porozumieć. Ludzka solidarność w biedzie i cierpieniu za nic ma racje polityczne. W tym oceanie zła były to ocalające wysepki nadziei. Tę piękną prawdę potwierdzało wielu zesłańców, w tym też moja matka. Być może wielu z nich dlatego tylko przetrwało. Ludzie nie są źli tutaj, jest w nich jakaś litość szczera. Czasem chłop prosty na mnie tak spoziera, jak ja patrzyłem niegdyś na piskle bezdomne. Czasem gdy wyjdę przed dom, na śniegi ogromny na progu pieniądz srebrny albo krążek chleba położy jakaś dobra, niewiadoma ręka. Jem chleb ten, gdy to piszę i serce mi pęka. I znowu, nawiązując do przytoczonego fragmentu wiersza, kilka słów o mentalności i charakterze rosyjskich ludzi. Ruski człowiek, im bardziej oddalony od ośrodków władzy, im bardziej był biedny i odrętwiały, tym był serdeczniejszy i bardziej ludzki. I dzisiaj, im dalej od Moskwy, tym wyższa kultura i normy ludzkiego zachowania. Od Uralu na wschód pieniądz przestał być istotną wartością. Ceny i wartości nabiera tu drugi człowiek. Dlatego ludzie są tu lepsi, bardziej dobroduszni, ufni i skłonni pomagać sobie nawzajem. Wspominałem już o tym, pisząc o Sybirze. Była tam też mowa o tym, jak wielką rolę w kształtowaniu tych ludzi odgrywa okrutna i twarda przyroda. Odbija się ona często na twarzach, zdradzając charakter podobny do ich ziemi, pusty, otwarty i dziki. Bierdajew, filozof, rozważał wpływ wielkiej przestrzeni na rosyjską duszę. Doszedł do wniosku, że ogrom Rosji ma ujemny wpływ na sposób myślenia jej mieszkańców. Eliminuje skupienie, a zamiast koncentracji wszystko rozłazi się i rozmydla. Dusza Rosjanina, jak jego kraj, jest nieprzenikniona, niezgłębiona i przepełniona nieokreślonymi marzeniami o wielkiej i szerokiej jak step działalności. Podając malarsko-poetyckie impresje na temat Sybiru, chciałem podkreślić, jak bardzo nasz dom związany był uczuciowo z polskimi zesłańcami i jak narastała we mnie utajona nienawiść i chęć odwetu na moskiewskich tyranach. A przecież wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze wszystkiego o nowej, stokroć straszniejszej bolszewickiej Syberii. Nie mogliśmy przewidzieć, ile jeszcze cierpienia i ile naszych ofiar pochłonie ta przeklęta przez Boga i ludzi ziemia. Cóż znaczy kilkadziesiąt tysięcy zesłanych tam przez carat, z których zresztą większość jakoś przeżyła, z milionami samych tylko ofiar śmiertelnych reżimu stalinowskiego. Jak się oblicza, było wśród nich kilkaset tysięcy naszych rodaków. Te syberyjskie rozważania pragnę zamknąć przejmującą, pełną wewnętrznego bólu, modlitwą tamtejszych więźniarek przywiezioną z zesłania na Syberii przez moją mamę. Że duch mój osłabł w one dni, kiedy wróg deptał święty Wilna bruk, że myśli moje szalały obłędnie, że w strzępie szarpał wrogich czołgów huk, że w głos wołałam gorze. Światu, gorze. Przebacz mi Boże. Że moje serce stało się jak kamień, że uleciały zeń młodzieńcze sny i moja czułość, pogoda, oddanie. Że patrzę drętwo już na ludzkie łzy i na ich twarze od głodu przejrzyste, przebacz mi Chryste. Że mnie cierpienie tak obezwładniło, że ducha mego wzwyżnie podniósł ból, że jestem zawsze tym dziecięciem małym, co do słońc tęskni i do wolnych pól. Że nawet pacierz tęsknoty nie zmoże, przebacz mi Boże. A że dziś żyję tą nadzieją jedną. żeś o jeden tylko modle cud byś błogosławił ziemię naszą biedną, byś moc zwycięską tchnął w nasz polski lud. Że chcę być jeszcze radosna jak kiedyś i pragnę ujrzeć jeszcze szczęścia zorze, przebacz mi Boże.